Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Ceny gazu szaleją. Niemcy coraz głośniej przyznają, że Polska, ostrzegając Europę przed polityką gazową Putina, miała jednak rację. Jest środa, 27 października, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a to oznacza, że zaczynamy właśnie Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Za chwilę o sytuacji na rynku gazu w Europie, ale i w Polsce porozmawiam z redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka24. Dziś dowiemy się także, jakie wnioski wyciągnął niemiecki MSZ na temat aktualnej sytuacji imigracyjnej. Informacje w tej sprawie zebrał Instytut Zachodni w Poznaniu.
Magazyn Zachodni.
Ceny gazu szybują w górę, Polska nie jest tutaj wyjątkiem. O tym, jakie są przyczyny obecnego stanu rzeczy, już teraz porozmawiam z naszym gościem, a jest nim pan Daniel Czyżewski z portalu Energetyka24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
No właśnie, co się dzieje? Widzimy wzrosty cen, słyszymy, że ma to też związek z szantażem gazowym, jakiego dopuszcza się Rosja, Putin. Co takiego dzieje się na rynku gazu, jakby mógł pan to w taki przystępny sposób wyjaśnić naszym słuchaczom?
Oczywiście sytuacja na rynku gazu jest nieprawdopodobna. Chyba w historii nie miała nigdy miejsca podobna sytuacja jak teraz. Przez ostatnią dekadę lub nawet więcej ceny gazu w Europie hurtowe za jedną megawattogodzinę wynosiły około 20 euro. No, czasem było kilkanaście, czasem bliżej 30, no, ale generalnie trzymało się w tych ramach. A ostatnie tygodnie to wzrost o kilkaset procent. Ceny za jednostkę przekroczyły 120 euro. Na giełdach dosłownie w przestrzeni miesiąca lub coś koło tego. Teraz trochę opadło do 80 kilku, ale rzeczywiście jest to wzrost niespotykany, no, spektakularny, niewidziany nigdy wcześniej. Przyczyn jest kilka.
Rosja się cieszy z tego wzrostu, prawda? No bo oni, im wyższa cena za gaz, tym lepiej dla Putina, tym lepiej dla Rosji.
Teoretycznie tak, ale właśnie Rosja miała tutaj... działała w celu właśnie podbicia sztucznie tej energii. No, wiemy, że jak na jakimś rynku podmiot, dana firma ma bardzo dużą przewagę, bardzo dużą część rynku, to może nim trochę manipulować, może nim sterować. I to właśnie zrobił Gazprom. Ale wróćmy do tej pierwszej przyczyny. Mhm. Przyczyna jest taka, że po prostu zwiększyła się podaż na energię w ogóle. I w tym oczywiście na gaz, odbicie popandemiczne, powrót do wzmożonej aktywności gospodarczej sprawił, że po prostu potrzebujemy więcej tego gazu, więcej energii i po tym roku pandemicznym, w tym roku po prostu podaż na tę energię wzrósł w taki sposób, jaki nawet mało kto przewidział, tak bardzo mało kto przewidział, więc po prostu potrzebujemy więcej energii. Tak jak potrzebujemy więcej jakiegoś surowca, jakie jest większe zapotrzebowanie, a nie zwiększa się jego ilość w gospodarce, no to jego ceny zwykle rosną. To jest ten pierwszy powód. Drugi powód, właściwie dwa kolejne powody, to są działania Gazpromu, ponieważ Gazprom posiada kilka co najmniej dużych magazynów gazu w Europie, które kupił już bardzo dawno temu, kilkanaście, nawet 20 lat temu. I w lato, kiedy wszystkie magazyny w Europie i nie tylko, no, zapełnia się na zimę, na te zimniejsze miesiące, Gazprom używał zasobów tych magazynów do sprzedaży gazu bieżącej, tak, dla elektrowni w Europie, opróżniał te magazyny. Zatem mamy niski poziom magazynów. Kolejna rzecz jest taka, że Gazprom ma kilka co najmniej kanałów przesyłu gazu do Europy, a większość z nich jest pusta albo w niewielkim stopniu wykorzystana. Oczywiście Gazprom spełnia umowy długoterminowe, dostarcza gaz, ale gdyby chciał rzeczywiście zarobić na tej całej sytuacji, by uruchomił wszystkie moce, jakie są dostępne, a nie wykorzystuje obecnie nawet ich połowy. No i tutaj dochodzimy do przyczyn.
Czyli przepraszam, oni, Rosjanie celowo wstrzymują dystrybucję gazu po to, żeby jeszcze bardziej to zapotrzebowanie zwiększyć i jeszcze bardziej podbić tą cenę na rynku, na rynkach światowych, tak?
To jest dziwne, to jest nierynkowe zachowanie, no bo przedsiębiorstwo każde powinno dążyć, z reguły dąży do zwiększenia swoich zysków, tak? A tutaj Gazprom robi wręcz przeciwnie, bo długoterminowe kontrakty, na bazie których teraz płynie normalnie gaz ze wschodu, z Rosji do Europy, mają zazwyczaj stałą cenę. Czyli nie wpływa, ta sytuacja obecna cenowa nie wpływa na to, że ta cena się zwiększy, jeśli chodzi o długoterminowy kontrakt. A krótkoterminowe kontrakty, które Gazprom mógłby teraz negocjować i teraz realizować poprzez te inne dostępne gazociągi miałyby cenę zbliżoną do tej rynkowej, czyli bardzo wysoką. Gdyby Gazprom chciał teraz zarabiać na tym kryzysie, to by sprzedawał gaz, to by wszystkie moce uruchomiłby, żeby tylko sprzedawać gaz do Europy, ale tego nie robi. Dlaczego? No to już dosyć jasno powiedział Kreml, powiedział też sam prezydent Władimir Putin, że Rosja uruchomi Gazprom, uruchomi nowe, dostarczy więcej gazu do Europy, jeżeli Unia szybko zacertyfikuje Nord Stream 2.
Aha, no i... czyli sprawa jest jasna. Tu chodzi tak naprawdę o odblokowanie gazociągu Nord Stream 2 i...
Gazociągi stoją puste na Ukrainie, Jamał jest nie w pełni zapełniony. Można tamtędy przesyłać gaz, ale jakimś dziwnym trafem Putin mówi, że tylko Nord Streamem możemy i zatwierdźcie nam Nord Stream, to wam przyślemy więcej gazu. I w tym właśnie tkwi sedno tego całego szantażu. No to jest dosyć czytelne, aczkolwiek Kreml tutaj rozegrał Europę bardzo dobrze, no ewidentnie, bo w tej chwili wiele państw europejskich boi się, co będzie w zimie, czy starczy tego gazu w Europie, aby zapełnić prąd, ciepło w zimę, więc nie jest wykluczone, że Unia się jednak ugnie pod tym szantażem. Na razie do tego nie doszło.
A panie redaktorze, ja chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo cała ta sytuacja nie omija również Polski. Polska również jest dotknięta wzrostem cen gazu. Niedawno Donald Tusk powiedział, że na tle dzisiejszych rządów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo gazowe Polski, no to on ma czyste sumienie, nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak to wyglądało za czasów wcześniejszych? Jak to wyglądało dotychczas? Czy faktycznie mieliśmy dobre umowy z Rosją, jeżeli chodzi, czy faktycznie bezpieczeństwo gazowe Polski było zapewnione i te umowy były korzystne?
Jeśli chodzi o wypowiedź premiera Tuska, to no, nie mogłaby być dalsza od prawdy, ponieważ negocjacje, które w latach 2008-2010 były prowadzone przez podległy mu resort Ministerstwo Gospodarki i wicepremiera ówczesnego Waldemara Pawlaka, w dużym skrócie przedłużały zależność Polski od Gazpromu, od Rosji. I to nie jest opinia polityczna, to jest opinia prezesa NIK-u z 2018 roku, którym był wówczas Krzysztof Kwiatkowski, minister właśnie w tamtym rządzie. I według raportu NIK-u no tam dochodziło do wielu, wielu różnych nieprawidłowości, między innymi umów, które były niezgodne z prawem krajowym oraz unijnym, do zaproponowania dłuższego kontraktu niż sama strona rosyjska proponowała. Sam Ministerstwo Gospodarki samo zaproponowało, żeby ta umowa była ważna do 2037 roku, czyli ponad 20 lat, patrząc z tamtego punktu w czasie, no teraz to już tylko 15 lat. Naprawdę bardzo dziwnie przebiegały te negocjacje. Na naszej stronie energetyka24.com jest artykuł obszerniejszy na ten temat, ale tam dochodziło po prostu do, nie chcę powiedzieć cyrku, bo to są poważne sprawy, ale do takich sytuacji, że wiceminister jedna prowadziła negocjacje ze stroną rosyjską samodzielnie, bez udziału Rady Ministrów czy swojego ministra. W pewnym momencie w ogóle wkroczyła Komisja Europejska i wiele rzeczy zatrzymała, ponieważ były niezgodne z prawem unijnym. Naprawdę, no, żeby nie powiedzieć za dużo, no, te negocjacje, które no, jednak pod parasolem, no, który prowadził rząd premiera Donalda Tuska, uzależniały dalej Polskę od Gazpromu i raczej nie można powiedzieć, znaczy te słowa premiera Tuska są dalekie od prawdy. No, jedyną rzeczą, który rząd ówczesny Platformy i PSL-u kontynuował, bo też ona zaczęła się jeszcze za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, to budowa terminala w Świnoujściu. To rzeczywiście było kontynuowane w trakcie rządów PO, ale umowa z Gazpromem, która została podpisana w końcu do końca 2022 roku, te całe negocjacje naprawdę, mówiąc potocznie, śmierdziały z daleka.
A no to dobrze, no to jeżeli w takim razie one wyglądały tak źle, to może w takim razie wynegocjowaliśmy wtedy jakieś wyjątkowe warunki, nie wiem, dobrą cenę może w zamian za chęć tego uzależnienia się od Rosji, od rosyjskiego gazu aż do 2037, pan powiedział, tak? Czy...
Nie do końca, ponieważ nawet niedawny wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie, który po pozwie PGNiG-u, który nastąpił w 2014 roku i ta sprawa była kontynuowana przez kolejne lata. No, PGNiG zarzucił Gazpromowi nieuczciwą stawkę, zbyt wysoką stawkę i myśmy ten, czy PGNiG ten proces wygrał, dzięki czemu w ubiegłym roku na konto tej spółki wpłynęło 1,5 miliarda euro, czyli tam około 6 miliardów złotych. Ta stawka była zawyżona dodatkowo, tak? Nie dość, że proponowaliśmy bardzo długi kontrakt, to jeszcze...
No zawyżonej stawce, tak? Panie redaktorze, czy cała Europa jest zagrożona w tym momencie szantażem gazowym z Rosji?
No na pewno wszyscy, którzy używają gazu do produkcji energii, a jest to no prawie, to są prawie wszystkie państwa europejskie. U nas ten, no jak mówiłem, my jesteśmy dosyć bezpieczni, ale nawet Francja, która przecież zdecydowaną większość energii pobiera z źródeł jądrowych i tylko bodaj 15% z źródeł gazowych, również to wpływa na cenę energii we Francji. Wielka Brytania również, więc to idzie aż na zachód, zupełny zachód Europy. Wszystkie kraje, które w jakimś stopniu używają gazu, są tymi działaniami Gazpromu zagrożone, no ale przez lata Polska i inne kraje regionu, pojedyncze osoby, instytucje ostrzegały przed tym, aby się zbytnio od jednego dostawcy, zwłaszcza takiego dostawcy jak Rosja, nie uzależniać. Niestety Europa się prawie że uzależniła od jednego dostawcy, ponieważ jeśli spojrzymy na procent, w którym Gazprom dostarcza gaz do Europy, to jest to praktycznie połowa gazu w ogóle importowanego przez Europę. Jeżeli na jakimś rynku wedle nauk ekonomicznych jakiś podmiot ma 60%, to znaczy, że jest monopolistą. Więc to jest taki prawie że poziom.
Tak się zastanawiam jeszcze, bo pan wspomniał o tym, że Europa jest uzależniona od gazu rosyjskiego. Mołdawia teraz ma bardzo duży problem, jeżeli chodzi o gaz. Rosjanie wstrzymują gaz do tego kraju i zdaje się, my po raz pierwszy do tego kraju będziemy gaz eksportować. Jak ta sytuacja wygląda tam w tym kraju?
No, Mołdawia jest w bardzo trudnym położeniu, ponieważ nie dość, że w 100% praktycznie czerpie energię elektryczną z gazu, to jeszcze całość tego gazu importuje z Rosji, od Gazpromu oczywiście, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ spółka, która w Mołdawii, do której należy cała infrastruktura gazowa w Mołdawii, czyli no taki nasz PGNiG, powiedzmy, odpowiednik, należy do Gazpromu. Więc to jest to tak, jest to bardzo, bardzo głębokie uzależnienie. No tam oczywiście, jak bardzo często, jak w tym poprzednim przykładzie, w tym kryzysie gazowym w Europie, Gazprom jest używany jako narzędzie polityczne. Mieliśmy w zeszłym roku wybory w Mołdawii, gdzie wygrała prozachodnia kandydatka Maia Sandu, która jest prezydentem obecnie. Potem wygrała wybory parlamentarne, jej opcja, no, zrzucona po prostu w kierunku Zachodu, w kierunku integracji z Unią Europejską. No i Gazprom, no Kreml raczej można tutaj powiedzieć, chce rozegrać to w ten sposób, żeby zapewnić niższe stawki za gaz w zamian za odejście czy spowolnienie jakieś tych ruchów integracyjnych, ponieważ już pierwsze umowy pomiędzy Unią a Mołdawią zostały podpisane. No, Gazprom miał długotrwałą umowę z Mołdawią, gdzie stawka za jeden metr sześcienny to była $150, potem wzrosła na umowie miesięcznej do $550 w wrześniu i w końcu do 790. No Gazprom może się zasłonić tym, że spójrzcie na rynki, na ceny na rynkach teraz. My po prostu działamy do tej logiki rynkowej.
No ale sami tak jakby mają wpływ na te ceny, tak, więc sami je windują.
Financial Times podał gdzieś tam z zakulisowych źródeł, że Moskwa zaoferowała niższe stawki, ale w zamian za zdystansowanie się pewne od tej prozachodniej polityki. No, w środę do Moskwy polecieli przedstawiciele administracji mołdawskiej. Wyników tych rozmów jeszcze nie znamy, no, ale Bruksela namawia, żeby nie dać się złamać Gazpromowi. Oczywiście polski PGNiG podpisał umowę na dostawę 1 miliona metrów sześciennych z Mołdawią. To nie jest może jakaś duża ilość. Mołdawia rocznie zużywa 80 kilka milionów metrów sześciennych. No ale mamy kolejne jakby jaskółki, bo holenderska firma Vitol sprzeda też 1 000 000 m3, Ukraina 15 000 000 m3, Mołdawii sprzedała na kredyt.
Czyli zrzucamy się po prostu, tak? Zrzucamy się, tak. Żeby Mołdawia nie wpadła w orbitę rosyjską, tak?
Tak, 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 to jest bardzo ważne, bo jeżeli, znaczy w Kreml o to oczywiście nie dba, ale jeżeli w zimę mieszkańcy Mołdawii będą marznąć z powodu braku gazu, no to odpowiednia propaganda przedstawi im to tak, że to jest wina tego prozachodniego zwrotu, że to przez polityków tych prozachodnich obecnie u władzy to się stało. No i być może społeczeństwo mołdawskie machnie ręką na zachód, bo będzie chciało po prostu energię i ciepło w domu, tak? Więc to jest walka, to jest bardzo, bardzo twarda polityczna walka o przyszłość tego kraju, no, czy będzie bliżej Rosji, czy bliżej Unii Zachodu.
O szantażu gazowym Rosji, o sytuacji energetycznej, o cenach gazu rozmawiałem z redaktorem Danielem Krzyżewskim z portalu Energetyka24. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje i bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu słuchaczom.
Magazyn Zachodni.
O wnioskach niemieckiego MSZ-u na temat aktualnej sytuacji imigracyjnej możemy dowiedzieć się z informacji Poznańskiego Instytutu Zachodniego, czyta Piotr Maciejewski.
W zeszłym tygodniu federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer z CSU przedstawił na posiedzeniu rządu aktualną sytuację migracyjną. Następnie na konferencji prasowej poinformował o najważniejszych elementach swojego sprawozdania. Minister podkreślił, że Niemcy są obecnie głównym celem migracji wtórnej, zwłaszcza z Grecji, co z punktu widzenia rządu federalnego stanowi duży problem. Ponad 1/3 osób, które aplikują w Niemczech o azyl, otrzymała już taki status od władz greckich. Odnotowano także wzrost nowych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Od stycznia bieżącego roku to około 80 tysięcy wniosków. Seehofer zauważył, że liczby te nie odbiegają jednak od średnich odnotowywanych w ostatnich dekadach, a obecna sytuacja w żadnym wypadku nie może być porównywana z kryzysem migracyjnym lat 2015-2016. Wskazano na kilka obszarów, w których wymagane jest podjęcie dodatkowych działań. Jednym z nich jest instrumentalizacja migracji przez reżim białoruski. Minister z zaniepokojeniem odnotował, że Białoruś znosi obowiązek wizowy w stosunku do coraz większej liczby państw bliskowschodnich. Dodał, że klucz do rozwiązania całego tego problemu leży w Moskwie. Polityk Chadecki zaznaczył, że sytuacja związana z migracją do Europy przez Białoruś może być rozwiązana wyłącznie wspólnymi siłami, poprzez współpracę pomiędzy państwami oraz w ramach Unii Europejskiej. Zapewnił przy tym polski rząd o pełnym wsparciu w tym obszarze, podkreślając, że zdaniem rządu federalnego rozwiązaniem tego problemu nie może być zamknięcie granicy polsko-niemieckiej. Drugim problematycznym obszarem jest sytuacja w Afganistanie. Rząd niemiecki przewiduje kontynuację pomocy humanitarnej dla Afgańczyków w ich kraju pochodzenia oraz dla tych, którzy przebywają w państwach sąsiadujących. Zapowiedziano także dalszą pomoc w ewakuacji najbardziej zagrożonych osób, na przykład dziennikarzy czy aktywistów. Minister Seehofer zaznaczył, że w przypadku migracji z Afganistanu konieczne będą dobrej jakości programy integracyjne. Na zakończenie swojej konferencji prasowej Horst Seehofer przywołał zdanie, które w czasie pełnienia urzędu ministra spraw wewnętrznych wielokrotnie powtarzał, że migracja stanowi temat, który w najbliższym czasie z pewnością nie zejdzie z agendy.
No a temat ten nie schodzi z agendy także na naszej wschodniej granicy. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Program prowadził Bartosz Garczyński. Realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.